Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maria Zawsze Dziewica.
Z Ziemi Świętej witają Państwa
ojciec Andrzej
i ojciec Marian, a także pan Radosław. Witamy słuchaczy Radia Maria, witamy słuchaczy Radia Rodzina i widzów telewizji
Trwam. Kolejny punkt programu, jeśli możemy tak to nazwać, w kończącej się już powoli pielgrzymce za świętego Franciszka do Ziemi Świętej. Przebył tutaj śladami swoich poprzedników, ale ślady, które najbardziej go jednak interesują, to są ślady naszego Pana Jezusa Chrystusa. Na ekranach telewizorów widnieje już powoli bazylika Udręki Pańskiej z Getsemani. Jest ona obecnie w rękach kustodii Ziemi Świętej, bo według programu za chwilę ma się tu zjawić ojciec święty Franciszek, aby na spotkaniu z kapłanami, z osobami zakonnymi, zakonnikami i siostrami, a także z seminarzystami spotkać się i poniekąd modląc się z nimi i rozważając tajemnice ich powołania i posługi, umacniać się w tym kroczeniu śladami Pana. W chwili obecnej ojciec święty powinien już powoli docierać do tego miejsca, które jest znane wszystkim pielgrzymom. Bazylika bowiem obejmuje świętą skałę. Skałę, na której według tradycji Pan Jezus doznawał swojej ostatniej udręki, tej agonii z ogrodu w Getsemani, gdzie jeszcze w sercu swoim cierpiąc i rozważając przyszłość, zastanawiał się, czy ewentualnie jego los mógłby być inny. I wtedy z jego serca wypływała ta modlitwa: jeśli możliwe, Ojcze, oddal ode mnie ten kielich, ale nie jak ja chcę, lecz jak Ty. I powtarzał nieustannie te same słowa, aż w ostateczności wszystko się zadecydowało. Jezus podjął kielich gorzkiej udręki, kielich odejścia w niesławie z tego świata, w miłości oddając życie za życie wszystkich ludzi, za przyszłość tego świata, i Ojciec miłością odpowiedział na tę miłość, wskrzesił Jezusa po trzech dniach. Jest to główny wątek myśli wczorajszego wystąpienia w Bazylice Grobu Pańskiego samego patriarchy Bartłomieja. Otóż Bartłomiej powiedział wczoraj, że zawsze tak jest, jeśli ktoś z miłości umiera za kogoś, Ojciec zawsze miłością odpowiada i wskrzesza tę miłość, która odeszła, ponieważ ofiarowała się za życie kogoś drugiego. Tę drogę przeszedł sam nasz Pan i otworzy ją dla każdego, kto idzie za Nim. Mamy przed oczami około 400, nawet do 500 osób, bo tyle pomieści bazylika, tych, którzy tu przybyli, aby spotkać się z Ojcem Świętym w miejscu Jezusowej agonii. To jest miejsce, w którym zawsze myślimy o tym, że na świecie w każdej chwili i w każdej sekundzie jest jakaś udręka, jakieś cierpienie, jakiś głęboki niepokój. I ktoś ten niepokój, tę udrękę, tę walkę musi jakoś przyjąć na siebie, jak mówi święty Paweł, przedłużając w swoich członkach udrękę i cierpienia Jezusa tak, aby zwycięstwo Jezusa ujawniło się w naszym ciele i aby ten świat był powoli pozyskiwany dla pełni zbawienia. A zatem w bazylice od dłuższego już czasu zgromadzili się, jak widzimy, i kapłani, i siostry zakonne, i bracia i ojcowie zakonni, a także seminarzyści. Czekają na spotkanie tak, jak pewnie ci, którzy w dniu 12 maja zbiegli się do Ojca Świętego na Watykanie w auli Pawła VI, kiedy wyraził pragnienie, aby spotkać się również z kapłanami, zakonnikami, zwłaszcza tymi, którzy mają, nazwijmy tą, tę męską część powołania do służby oddanej Bogu. Dzisiaj mamy tutaj znakomitą większość sióstr. Dotyczyć pewnie to spotkanie będzie tej swoistej konsekracji, to znaczy wezwania, które Pan Bóg kieruje do serca człowieka, aby ono zechciało ofiarować nasze małe ludzkie szczęście i oddać się za życie braci. Bardzo w tym względzie znamienną i pocieszającą jest ta wypowiedź patriarchy Bartłomieja, bo i ona do tych konsekrowanych się aplikuje. Wszędzie tam, gdzie ktoś z miłości za innych umiera, oddaje swoje własne szczęście, Pan Bóg odpowiada miłością i wskrzesza tę miłość, która umiała siebie samą ofiarować. Jest to przedziwna alchemia miłości, alchemia życia. Z krzyża, ze śmierci tryska życie. Osoby Bogu oddane, kapłani, zakonnicy, siostry zakonne, seminarzyści chcą w tej tajemnicy nieustannie się zagłębiać i stąd też z Ojcem Świętym w tym ogrodzie, w ogrodzie oliwnym, przy tej skale, na której spoczywało drżące ciało Pana w oczekiwaniu na ostatnią udrękę krzyża, w tej kaplicy, w tym kościele, w tym miejscu jesteśmy zgromadzeni, aby i my wszędzie, gdzie jesteśmy, uczniowie Jezusa, abyśmy przyjęli na siebie to dalsze kontynuowanie Jego udręki za życie świata, abyśmy, jak święty Paweł, mogli powiedzieć: biegnę ku wyznaczonej mecie i to, co najbardziej mam w sercu, to, aby mieć z Jezusem komunię tego Jego cierpienia, zmierzając ku pełni zmartwychwstania. Ojciec Święty dociera do nas z prywatnego, osobistego spotkania w małym kościółku na Górze Oliwnej, odległego od tego miejsca, w którym się znajdujemy, o jakieś 500 metrów. Tam bowiem spotkali się w kościółku o nazwie Viri Galilei, mężowie galilejscy. Jest to cytat z Księgi Dziejów Apostolskich, kiedy apostołowie po wniebowstąpieniu Pana wpatrywali się w niebo i wówczas anioł przemówił do nich, mówiąc: mężowie galilejscy, czemu stoicie tutaj i wpatrujecie się w niebo? Ten Pan, który od was został zabrany, wróci do was. Ich serce napełniło się radością. Wrócili do Jeruzalem, a stamtąd przez Samarię aż po krańce ziemi ponieśli na świat Ewangelię. W tym kościółku Viri Galilei Ojciec Święty chciał jeszcze spotkać się z patriarchą Bartłomiejem I, aby mu podziękować za zaproszenie, za gościnę okazaną mu w tych dniach, poniekąd zrewanżować się wizytą u niego, ponieważ wczoraj wieczorem patriarcha Bartłomiej przybył do Ojca Świętego Franciszka, do delegatury apostolskiej, w to samo dokładnie miejsce, w którym kiedyś spotkali się papież Paweł VI i Atenagoras. Ja sam miałem to szczęście, aby w listopadzie ubiegłego roku być tam, w delegaturze apostolskiej, dokładnie w tym miejscu, usiąść na chwileczkę w tej sali, gdzie na pamiątkę tego spotkania sprzed 50 lat wzniesiono rodzaj tronu. Był to tron, tak czy siak, przysługujący papieżowi, ale żeby spotkać się z Atenagorasem, papież zrezygnował wówczas z tego tronu i obaj usiedli na zwyczajnych stolikach jak bracia obok. Jeszcze mam w oczach dokładnie to miejsce, gdzie nastąpiło spotkanie. Jest ono uwiecznione przez fotografię. Właśnie w tym miejscu wczoraj patriarcha Bartłomiej i papież Franciszek spotkali się, aby podpisać kolejną, już z rzędu trzecią bodaj, deklarację wspólną, w której wykazana jest coraz silniejsza i coraz bardziej przekonana wola, że należy skończyć czasy rozłączenia się, podziałów, a budować ze wszystkich sił, wszystkimi możliwymi drogami i siłami drogi pokoju i pojednania pomiędzy kościołami chrześcijańskimi. Od wczoraj do dziś upłynęło już 24 godziny. Zostaliśmy jakby przysypani ogromną ilością wydarzeń, spotkań, niektóre bardzo intensywne, niektóre nieco napięte ze względu na intensywność bólu, które chciał Ojcu Świętemu przekazać. Inne bardzo takie niemal kompletnie rajskie, jak choćby to spotkanie w ogrodzie prezydenta Izraela Shimona Peresa, gdzie Ojciec Święty siedział właśnie w ogrodzie i mógł zakosztować piękna natura, zarazem słodyczy śpiewania dzieci pochodzących tak z religii żydowskiej, jak i z chrześcijańskiej. Być może były tam przedstawicielki jeszcze innych religii. Dzieci śpiewały przepiękne Alleluja i inne pieśni w pewnej harmonii z tenorem, który na koniec zaśpiewał również neapolitańską pieśń Te voglio bene assai, bardzo, bardzo Cię kocham. I ta miłość stała się dla mnie już właściwie łańcuchem, którego nic nie rozerwie. Pieśni prorocze, w tym sensie, że wszyscy, którzy dzisiaj występowali, aczkolwiek wypowiadali to, co czasem jest jeszcze bolesne i jeszcze dalekie do znalezienia właściwego rozwiązania, to jednak nad tymi przepaściami ludzkich nieporozumień, kłopotów, dawnych pamięci wyciągają się już ręce gotowe do współpracy i do pomocy. Na tym miejscu, w tej ziemi, z tego regionu ma płynąć na cały świat orędzie pojednania, orędzie niewypracowane za zielonym stolikiem mądrych ludzi, ale orędzie pokoju wypracowanego łzami, trudem, wielkim wysiłkiem przełamania się, wyjścia naprzeciw, wielkim wysiłkiem i trudem zapomnienia tego, co jeszcze z przeszłości próbuje zatruć teraźniejszość złą pamięcią. Wysiłku i trudu, który jest zarazem odrzuceniem tego wszystkiego, co nie ma już sensu kultywować, a raczej przejścia w stronę tego, co buduje pojednanie i porozumienie między ludźmi. W tej więc kaplicy, gdzie jeszcze jakoś obrazowo w tym kościele i w tej bazylice, gdzie Pan Jezus trwał w swojej udręce przed męką, pojawiają się już wszyscy ważni przedstawiciele. W tej chwili wszedł do niej ojciec Federico Lombardi i tu za chwilę dotrze Ojciec Święty, pożegnawszy się z patriarchą Bartłomiejem. Jak mówiłem, zrewanżował się wizytą za to wczorajsze spotkanie w delegaturze. Dziś Ojciec Święty poszedł się pożegnać z patriarchą.
Skoro mówimy o wspólnotach zakonnych w Ziemi Świętej, to wśród obecnych widzimy wielu przedstawicieli zakonów męskich, jak i żeńskich, przybyłych z Europy. Oczywiście zasadniczą rolę spełniają w Ziemi Świętej ojcowie franciszkanie i rodziny franciszkańskie, ale także w Ziemi Świętej powstały pierwsze rodziny żeńskie zakonne i jednym z takich zgromadzeń to jest Zgromadzenie Sióstr od Najświętszego Różańca z Jerozolimy. To zgromadzenie zostało założone przez pierwszą błogosławioną tej ziemi siostrę Marię Alfonzynę Daniel Gatz, chrześcijankę arabską z Ziemi Świętej. Obecnie to zgromadzenie, które podjęło wiele inicjatyw na polu społecznym, na polu religijnym, podejmuje działalność na całym Bliskim Wschodzie, podejmuje działalność na tych terenach, które odwiedza także Ojciec Święty. O założycielce tego zgromadzenia mówi się, że była wielką apostołką nadziei i wiary w Boga, Jego Matkę oraz wielką czcicielką różańca, utożsamiając się ze słowami Maryi: Różaniec jest waszym skarbem. Obecnie założone przez nią zgromadzenie działa na Bliskim Wschodzie, w Palestynie, Izraelu, Jordanii, Libanie, Egipcie, Syrii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Kuwejcie, a także to zgromadzenie działa również we Włoszech. Jeżeli chodzi o założycielkę, to jej losy, losy jej zgromadzenia przebiegały różnymi drogami. Była to droga kogoś, kto doświadczał różnego typu, także i przykrości, kogoś, kto dojrzewał w swoim powołaniu, kogoś, kto rzeczywiście starał się jak najlepiej odczytywać wolę Bożą. Założycielka tego zgromadzenia spotykała na swojej drodze także wielu kapłanów, którzy pomogli jej zrealizować te wszystkie idee, te wszystkie charyzmaty, które pragnęła właśnie ona wcielać życie w Zgromadzeniu Sióstr od Najświętszego Różańca z Jerozolimy.
W tym znaczeniu chcielibyśmy tylko poinformować wszystkich was, słuchaczy i telewidzów, że właśnie w przygotowaniu na przybycie tutaj papieża Franciszka, zebrani tutaj kapłani, siostry zakonne, bracia i ojcowie zakonni, a także seminarzyści, modlili się długo różańcem. Wybrzmiewał on tutaj po arabsku, częściowo po włosku, a przeplatany był różnego rodzaju modlitwami, między innymi słowami, które ojciec święty Franciszek w różnych do tej pory uczynionych spotkaniach z seminarzystami, z zakonnikami, z kapłanami zdołał już wypowiedzieć. A więc przez te chwile czekania na Ojca Świętego w modlitwie serca już są gotowe na Jego przyjęcie i sądzimy, że lada chwila pojawi się On tutaj, w tym miejscu na swój sposób tak poważnym, w tym miejscu tak na swój sposób tak tajemniczym, jak sam wieczór Wielkiego Czwartku, kiedy po zakończeniu Świętej Wieczerzy, po umyciu, stóp swoim uczniom i po zaproszeniu ich do kontynuowania przez miłość wzajemną Jego obecności pośród nich, Jezus przybył tutaj i z nagła zaczął odczuwać trwogę, przerażenie, ogromną udrękę do tego stopnia, że Jego pot stał się krwią. Święty Łukasz, żeby nieco zmitygować tę scenę, która wydała się być tak nieprawdopodobną, bo jakże mógł tak się czuć Syn Boży, przysłał również anioła. W Ewangelii świętego Łukasza pojawia się przecież anioł, który Jezusa pociesza w tej ogromnej udręce. A więc w tej wyciszonej, oczekującej świątyni, która obejmuje sobą świętą skałę Jezusowej udręki, czekamy i my na przyjście Ojca Świętego.
Czekając, pragniemy także zauważyć bardzo ważną i służebną obecność zgromadzeń polskich. Pragniemy zauważyć obecność sióstr elżbietanek, które prowadzą dom polski, nowy dom polski. Jest to pamiątka po żołnierzach polskich drugiego korpusu generała Andersa. Siostry te przyjmują pielgrzymów, starają się wyjść naprzeciw wszystkich im potrzebom. Te same siostry elżbietanki, to znaczy to samo zgromadzenie, prowadzi także sierociniec na Górze Oliwnej. Ponadto siostry prowadzą również drugi dom.
Dom, który jest w granicach Starego Miasta. Także ta potrójna obecność sióstr elżbietanek, tak znacząca, dlatego że one zawsze przedstawiają się w swoim charyzmacie jako te, które pragną, aby pamięć świętej Elżbiety żyła wśród nich czynną miłością. Zawsze są jakoś obrazowane przez kawałek chleba na otwartej dłoni, danej tym, którzy potrzebują tego typu asystencji.
Są również, jeżeli mówimy o Ziemi Świętej, siostry nazaretanki. Myślę, że nie wymienimy wszystkich zgromadzeń, posługują także ojcowie zmartwychwstańcy. Moglibyśmy wiele tych zgromadzeń, wielu Polaków, którzy tu żyli, żyją, wymieniać. To jest też miejsce, aby im wszystkim podziękować za tą często cichą służbę na Ziemi Zbawiciela.
Domyślamy się, że muszą tutaj być jakieś polskie siostry franciszkanki, bo wiadomo, że są to powołania najbardziej popularne i najliczniejsze w Kościele Bożym. Mogą tu być małe siostry od Jezusa, Karola de Foucault. Mogą tu też być oczywiście siostry Matki Teresy. Na każdym miejscu na świecie, a zwłaszcza tu, gdzie tyle jest też swoistego ludzkiego bólu, zwłaszcza tego bólu podziałów, niepokoju, braku stabilności, ciągłego jakiegoś niebezpieczeństwa przez dziesięciolecia i nawet wieki tak było. I kiedy teraz pragniemy, aby ten świat się odmienił, aby odmieniło się oblicze tej ziemi w oczekiwaniu na szczególne wylanie Ducha Świętego na ten rąbek ziemi, aby stąd rozprzestrzenił się na cały świat, to spodziewamy się, że dokonuje się to też w ciszy pięknej, skromnej, nienagłośnionej w ogóle posługi sióstr zakonnych, tych, które wymieniliśmy, tych, których nie wymieniliśmy. W ostateczności trzeba powiedzieć, że chyba tutaj będzie w tym kościółku reprezentacja bodaj czy nie 100 rodzin zakonnych tutaj pracujących i tutaj w ciszy posługi, w ciszy serca służących ludowi Bożemu.
Oczywiście nie możemy zapomnieć sióstr karmelitanek, nie możemy zapomnieć sióstr brygidek, nie możemy zapomnieć tylu wielu innych właśnie rodzin zakonnych. Rodzin, które swój początek niejednokrotnie, ten duchowy, miały tutaj właśnie w Ziemi Świętej.
Cel podróży Ojca Świętego Franciszka w jakim sensie już się spełnił. Przybyć tutaj pragną na zaproszenie patriarchy ekumenicznego z Konstantynopola, aby razem z nim, jako następcy papieża Pawła VI i jako następcy Atena Gorasa, potwierdzić przez bardzo analogiczny, ale bardzo też osobisty i w zupełnie nowych warunkach dokonany uścisk braterski, potwierdzić tę linię, którą wówczas ci dwaj gigantycznie w swoim heroizmie mężowie Boży podjęli, narażając się być może na momenty niezrozumienia, bo przecież często te podziały trwały nie w duchu złości, tylko w duchu wierności tego, co tradycja nam przyniosła. A tymczasem trzeba i tradycję było oczyścić z pamięci niekorzystnej, sprawiedliwej i dobrej, a w miejsce wyrwanych jak chwasty złych pamięci zasadzić nowe drzewa oliwne, nowe gałązki pokoju, aby przyniosły owoce sycące wszystkich, bez rozróżniania na lepszych i gorszych, na mądrych i niemądrych, na prawych i nieprawych. Często padały tutaj takie znamienne słowa. Wczoraj na przykład Ojciec Święty, wypowiadając się w pewnym sensie na ten temat przed grobem pańskim i mówiąc o cierpieniach chrześcijan w tym regionie, wymieniając sytuacje, w których chrześcijanie giną za Chrystusa, powiedział, że ten, kto zabija chrześcijan, nie pyta, do jakiego kościoła należą. Wystarczy tylko, że są chrześcijanami. To już jest wystarczający motyw, aby ich zamordować. Podobnie dzisiaj, kiedy Ojciec Święty spotkał się z przedstawicielami narodu żydowskiego, padły słowa bardzo znamienne, wspominające pobliskie miejsce, miejsce pobliskie spotkaniu, w którym dokonano kiedyś zamachu i kiedy się okazało, że do zamachu przybiegli wszyscy, którzy tylko czuli się ludźmi. Ze zdumieniem spostrzeżono, że ofiarom tego zamachu udzielali pomocy wszyscy. I Żydzi, i chrześcijanie, i muzułmanie. Są więc takie płaszczyzny ducha ludzkiego, które łączą nas w dobroci, jeżeli chcemy tylko w to uwierzyć.
Mówimy o Ziemi Świętej, chociaż w tej chwili mówimy o spotkaniu z osobami zakonnymi, to oczywiście nie możemy zapomnieć o wielu śladach, które pozostawili żołnierze generała Andersa w Ziemi Świętej. Nie mamy w tej chwili czasu i możliwości, aby przypominać te wszystkie miejsca, ale też jeżeli przeprowadzamy transmisję Ziemi Świętej, to należy o tym wszystkim pamiętać i że wiele miejsc polskich zostało przez nich tutaj pozostawionych i one są tymi żywymi pamiątkami ich obecności w Ziemi Świętej, gdy wracali poprzez tą ziemię do Polski.
Oni też ufundowali jedną ze stacji Drogi Krzyżowej, stąd też ilekroć tutaj ludzie się modlą, czy wiedzą o tym, czy nie wiedzą, zawsze jakoś w pewnym momencie dotrą do tej świadomości, że nawet polscy żołnierze byli tutaj i się modlili. Ojciec Święty dotarł już przed Bazylikę Agonii Pana Naszego w ogrodzie oliwnym. Jesteśmy w Getsemani. Ojciec Święty wygląda na nieco wypoczętego. Mamy taką nadzieję, że pozostawiono mu chwilkę czasu, dlatego że na jego wiek jest to niesłychanie intensywna pielgrzymka. Owszem, wszyscy wierzymy, że nie tylko zmęczenie, ale też obfite owoce tej radości ze spotkania, te potężne, pozytywne energie spotkania się z ludźmi dobrej woli udzielają się także i jemu. I nie możemy nigdy w żaden sposób wykluczać tej prawdy, że sam Duch Boży, spoczywając na nim, dodaje mu energii, światła, dodaje mu tego natchnienia i tej wyobraźni, o której wspominał dzisiaj prezydent Izraela, jako elementach niesłychanie koniecznych dla budowania pokoju. Zresztą samo słowo wyobraźnia padło już w języku pasterzy Kościoła po raz pierwszy, sądzę, tak bardzo wyraziście w liście apostolskim świętego Jana Pawła II, Novo Millennio in Unto. Wówczas papież Jan Paweł II pisał o wyobraźni miłosierdzia. Właśnie takiej wyobraźni się uczymy w tym ogrodzie oliwnym, w tym Getsemani, przy tej skale u ręki Jezusa, pośród tych konsekrowanych, którzy w tej chwili burzliwymi oklaskami witają papieża. Ale jest tu i rodzic z własnym dzieckiem, które prawdopodobnie jest chore, ponieważ jego główka nie posiada włosów. Ojciec Święty ucałował dziecko i w ten sposób umocnił też rodzica. Okrzyki oczekujących tutaj na Ojca Świętego osób konsekrowanych i Bogu poświęconych, kapłanów i seminarzystów, są wymownym powitaniem i są radością z tego powodu, że Ojciec Święty znalazł czas także i dla nich. To są ci ubodzy i skromni pracownicy Winnicy Pańskiej. Także i dla nich Opatrzność Boża przez obecność Franciszka zgotowała odrobinkę wielkiej radości. Mają oni jak zwykle wielkie pragnienie, aby Bożego człowieka się po prostu dotknąć. I z tej miłości pewnie pozbawiliby go nawet równowagi. Jak wiemy, często przy takich przejściach pośród osób, które są bliskie papieżowi, a papież im, następują też te niecodzienne wymieniania piłski papieski. Tutaj obyło się bez tego, ale to nieważne. Najważniejsze, że on już tu jest, że nad tym wszystkim powiewa Boży Duch i znów padną tu słowa pocieszenia dla nas wszystkich. Tu padną też słowa, kolejne słowa tej Bożej mądrości, która przeciera dla ludzi drogi pokoju i uzdalnia ich do czynienia pokoju i budowania, a nie tylko pragnienia. Ojciec Święty na moment przeniósł się do zakrystii, a stamtąd wróci do nas na moment modlitwy, na moment spotkania. W programie zobaczymy, starając się nie przeszkadzać w tym momencie, jak to się już zacznie, że najpierw Ojciec Święty, spodziewamy się tego, zbliży się do ołtarza, okaże mu cześć, a potem, bo właśnie u stóp ołtarza znajduje się święta skała, niemy świadek udręki Pana i pewnie ta, którą zrosiły krople potu zamienionego w krew, krople potu krwi Pana naszego, kiedy przyjmował na siebie w sposób ostateczny i nieodwołalny ofiarę z siebie samego złożoną na ołtarzu krzyża. Potem Ojciec Święty powróci na miejsce przewodniczenia modlitwie i jego świątobliwość, nazwijmy go tak, patriarcha Fuad Tual, patriarcha łaciński Jerozolimy, pozdrowi Ojca Świętego w imieniu zgromadzonych tutaj osób. I rozpocznie się modlitwa, w której będzie też czas na odczytanie tego fragmentu Ewangelii, właśnie z Ewangelii Świętego Jana, gdzie jest mowa o agonii Pana Jezusa w Getsemani. Potem nastąpi wspólna modlitwa pańska po arabsku i nastąpi dalszy ciąg tej modlitwy oraz słowo skierowane do nas przez Ojca Świętego. Na koniec zostaniemy pobłogosławieni i Ojciec Święty przeniesie się do Wieczernika. Po zakończeniu tej celebracji uprzedzamy, oczekując na powrócenie do nas Ojca Świętego. Ojciec Święty Franciszek uda się do ogrodu oliwnego, gdzie zasadzi drzewo oliwne w pobliżu tego, który wcześniej zasadził tutaj 50 lat temu papież Paweł VI. Stało się to w dniu 4 stycznia 1964 roku. Ojciec Święty jest już gotowy, jest już wśród nas. Ojciec Święty uklęka przed ołtarzem i okazuje szacunek temu świętemu miejscu, całując także skałę, która według tradycji pamięta ten szczególny moment w życiu Jezusa, kiedy znienacka, z nagła ogarnęło go przerażenie i trwoga, ta zwyczajna ludzka, jaką każdy z nas może i ma prawo odczuwać w perspektywie własnej śmierci. A teraz Ojciec Święty kadzidłem oddaje cześć ołtarzowi, na którym sprawowana jest najświętsza ofiara. I rozpocznie naszą wspólną modlitwę. Modlitwę poprzedzi najpierw słowo patriarchy łacińskiego, który powita Ojca Świętego w tym miejscu. Patriarcha Fuad jest już przed Ojcem Świętym i za chwilę skieruję do Niego słowo. Ojcze Święty, kilka metrów stąd, z Góry Oliwnej, patrząc na miasto Jeruzalem, Jezus zapłakał. U naszych stóp, w ogrodzie oliwnym, dokonała się ostatnia agonia naszego Pana. Udręka ta nigdy właściwie się nie skończyła i nadal trwa w wielorakich agoniach narodów, w wielorakich udrękach bytu ludzkiego. Jeruzalem jest miastem, które łączy wszystkich wierzących, ale które w tym samym czasie ich także dzieli. Jest to miasto Góry Kalwaria, ale także jest miastem zmartwychwstania i nadziei. Ojcze Święty, podążając śladami Jezusa, cieszymy się, że jesteśmy tu teraz z Tobą, aby się modlić razem z patriarchami katolickimi, którzy są tutaj razem ze zgromadzeniem wszystkich ordynariuszów katolickich Ziemi Świętej. Jesteśmy tu, aby przeżywać udrękę wszystkich cierpiących i także, czemu nie, aby zapłakać. Wraz z Tobą, Ojcze Święty, jest tu zgromadzona duża liczba naszych drogich, konsekrowanych osób. Są to zakonnicy, siostry zakonne, seminarzyści. Oni reprezentują sobą około 100 różnych zgromadzeń zakonnych. Ojcze Święty, ci ludzie, te osoby są naszą siłą, są naszym bogactwem. Ich własnym życiem, ich codziennym krzyżem, a także przez ich radość, że są konsekrowani, uwieczniają w maleńkich dozach codziennych tajemnicę zbawienia, życia, krzyża, śmierci i zmartwychwstania. Jak Jezus w Getsemani, tak i nasi bracia konsekrowani, siostry, są częścią integralną Kościoła lokalnego i tak się zdarza, że często czują się sami i opuszczeni. Poprzez Twoją osobę i Twój głos prosimy, wołamy wobec całego świata chrześcijańskiego, wołamy w stronę naszych braci kapłanów i prosimy, aby okazali więcej bliskości, więcej solidarności, a także więcej poczucia przynależności do tego Kościoła, który jest matką innych kościołów. Ojcze Święty, osoby konsekrowane, a także seminarzyści są tu wokół Ciebie, aby z Twojej obecności nabyć nowej nadziei oraz odwagi, także dzięki Twojej ojcowskiej obecności i dzięki Twojemu ojcowskiemu błogosławieństwu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój z Wami i z Duchem Twoim. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wysłuchałeś pokornego krzyku modlitwy Twojego Syna Jezusa Chrystusa, uciemiężonego przez głębokie udręki tu, w tym ogrodzie Getsemani. Sprawa, byśmy byli pouczeni przez słabość samych apostołów, abyśmy się nauczyli ciągle w pełni jednoczyć się z Twoją wolą i poprzez życie oddane modlitwie oraz czuwaniu chrześcijańskiemu, abyśmy otrzymali wolność od złego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wysłuchamy fragment opisu męki pańskiej dotyczący modlitwy w Ogrodzie Oliwnym z Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 22, wersety 39 do 46.
Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według świętego Łukasza. Potem Jezus udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Towarzyszyli mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił się od nich na odległość około rzutu kamieniem. Padł na kolana i modlił się: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i pokrzepiał go. Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił. A jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.
Parola del Signore.
Oto słowo Pańskie.
Wyszedł i udał się na Górę Oliwną. Towarzyszyli mu także uczniowie. Kiedy nadeszła godzina wyznaczona przez Boga, aby Jezus ocalił świat z niewoli grzechu, Jezus schronił się tutaj, w Getsemani, u podnóża Góry Oliwnej. Gromadzimy się w tym świętym miejscu, uświęconym modlitwą Jezusa, Jego trwogą, Jego krwawym potem. W miejscu uświęconym przede wszystkim tym Jego tak, wypowiedzianym wobec miłości, woli miłości Ojca. Mamy niemal święty lęk, aby zbliżyć się do tych odczuć i uczuć, które wypełnia Jezusa w tej godzinie. Wchodzimy niemal na palcach do tej wewnętrznej przestrzeni, gdzie zadecydował się dramat świata.
Jezus odczuł potrzebę modlitwy oraz obecności u swego boku uczniów, Jego przyjaciół, którzy poszli za Nim i bezpośrednio uczestniczyli w jego misji. Ale tutaj, w Getsemani, pójście za Chrystusem staje się trudne i niepewne. Dominuje wątpliwość, dominuje zmęczenie i przerażenie. W obliczu gwałtownego zbliżania się męki Jezusa uczniowie zajmują różne postawy wobec Mistrza. Postawę bliskości, oddalenia, niepewności.
Warto, abyśmy wszyscy, biskupi, kapłani, osoby konsekrowane, seminarzyści, postawili sobie w tym miejscu pytanie: kim jestem ja wobec mego cierpiącego Pana? Kim jestem ja wobec mojego Pana, który cierpi? Czy należę do tych, którzy zaproszeni przez Jezusa, aby wraz z Nim czuwać, zasypiają i zamiast się modlić, usiłują uciec, zamykając oczy na rzeczywistość? Czy należę właśnie do tych? Czy rozpoznają się raczej wśród tych, którzy uciekli ze strachu, porzucając Mistrza w najbardziej tragicznej godzinie jego ziemskiego życia? A może jest we mnie dwulicowość, fałsz tego, który go sprzedał za 30 srebrników, który został mimo wszystko nazwany przyjacielem, a jednak zdradził Jezusa? Czy rozpoznaję się wśród tych, którzy byli słabi i zaparli się go, jak Piotr? Niewiele wcześniej Piotr obiecał Jezusowi, że pójdzie za nim aż na śmierć. Później, przyparty do muru i opanowany przez strach, przysięga, że go nie zna. A może przypominam tych, którzy już właściwie zaczęli organizować sobie życie bez Niego, podobnie jak ci dwaj uczniowie z Emaus, nierozumni, których serca nieskore były do wierzenia w słowa proroków? Albo też dzięki Bogu mogę odnaleźć się wśród tych, którzy byli wierni aż do końca, jak dziewica Maryja i jak święty Jan Apostoł. Kiedy na Golgocie wszystko staje się ciemne i nie ma już żadnej nadziei, przynajmniej tak się wydaje, tylko miłość jest silniejsza niż śmierć. Miłość matki i umiłowanego ucznia pobudza ich, by pozostać u stóp krzyża, aby podzielać aż do końca cierpienia Jezusa.
Czy należą do tych, którzy naśladowali swego Mistrza aż do męczeństwa, świadcząc, że był on dla nich wszystkim niezrównaną mocą ich misji i ostateczną perspektywą ich życia? Przyjaźń Jezusa wobec nas, Jego wierność i miłosierdzie są bezcennym darem, który nas zachęca do kontynuowania z ufnością naszego kroczenia za Nim, pomimo naszych słabości, pomimo naszych błędów, także i naszych zdrad. Ale dobroć Pana nie zwalnia nas od czujności przed kusicielem, przed grzechem, złem i zdradą, które można napotkać także w życiu kapłańskim i zakonnym. Wszyscy my dostrzegamy grzech, zło, dostrzegamy zdradę. Dostrzegamy dysproporcję między wielkością powołania Jezusa a naszą małością, między wzniosłością misji a naszą ludzką słabością. Ale Pan w swojej wielkiej dobroci i w swym nieskończonym miłosierdziu zawsze bierze nas za rękę, abyśmy nie utonęli w morzu paniki. On jest zawsze u naszego boku. Nigdy nie pozostawia nas samych. Nie dajmy się więc zwyciężyć przez strach i rozpacz, ale z odwagą i ufnością idźmy naprzód na naszej drodze i w naszej misji.
Wy, drodzy bracia i siostry, jesteście wezwani, by iść za Panem z radością właśnie w tej błogosławionej ziemi. To dar i zarazem odpowiedzialność. Wasza obecność tutaj jest bardzo ważna. Cały Kościół jest wam wdzięczny i wspiera was modlitwą. Z tego miejsca świętego chcę też skierować bardzo serdeczne pozdrowienie dla wszystkich chrześcijan w Jerozolimie. Chcę ich zapewnić, że z serdecznością pamiętam o nich w modlitwie, pamiętam o ich trudnościach życia w tym właśnie mieście. Zachęcam, aby wszyscy byli świadkami pełnymi odwagi tej męki Pana, ale także Jego zmartwychwstania, z radością i z nadzieją. Naśladujmy Maryję Pannę i świętego Jana i stańmy przy wielu krzyżach, na których Jezus jest ciągle nadal ukrzyżowany. To jest droga, właśnie ta droga, na którą nasz Odkupiciel nas wzywa, byśmy za Nim poszli. Nie ma innej. Właśnie ta nam pozostaje. Kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. Ojciec Święty, zaprasza nas teraz do modlitwy Ojcze Nasz.
Formati al suo divino insegnamento, osiamo dire.
Yeah.
sia con voi.
Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Oklaskami i wykrzyknikami niech żyje papież. Kończy się spotkanie z tą umiłowaną cząstką Kościoła w Jerozolimie, którą spotykając Ojciec Święty chciał także pozdrowić wszystkich tych, którzy w tym świętym mieście żyją i świadczą o Chrystusie. Pieśń końcowa, którą wszyscy znamy na całym świecie: Chrystus vincit, Chrystus regnat, Chrystus, Chrystus imperat. Spodziewamy się, że transmisja z tego spotkania za chwilę się skończy, w sensie przekazywanego obrazu, albowiem Ojciec Święty teraz przemieści się do Wieczernika na sprawowanie Najświętszej Eucharystii w miejscu, gdzie po raz pierwszy była przeżywana przez Jezusa z Jego uczniami tuż przed Jego męką. Do tej mszy świętej dzielą nas gdzieś około 30 minut, albowiem o godzinie około 16:20 czasu polskiego rozpocznie się ta Eucharystia. Powinna się zakończyć około godziny 18:00, a potem o godzinie 18:30 planowany już jest przelot helikopterem z góry Skopus do Tel Awiwu, tak iżby o godzinie 20:00 czasu tutejszego, a 19:00 czasu polskiego można było dokonać już ceremonii pożegnania. Jakieś 15 do 30 minut później Ojciec Święty odleci. A zatem rozstajemy się w tej chwili z Państwem, z naszymi drogimi radiosłuchaczami oraz telewidzami, licząc na to, że za jakieś pół godziny powinniśmy się znowu połączyć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ojciec Andrzej i Pan Radosław.